Zakończenie części trzeciej. Był dobrym człowiekiem i dobrym oficerem ABW, choć niektórzy uważali, że takie połączenie to oksymoron, i był moim przyjacielem. Rozmawialiśmy od dobrych kilku minut, popijając latte, ale rozmowa zupełnie się nie kleiła. Być może dlatego, że z majorem Budzyńskim nie byliśmy sami, a być może dlatego, że usłyszane przed chwilą informacje nie nastrajały do miłej pogawędki czy w ogóle do optymistycznego oglądu otaczającego nas świata. Tak naprawdę zresztą obie te rzeczy łączyły się ze sobą, bo wiązały się z nieznajomym, postawnym, siwiejącym mężczyzną po 50 z gatunku tych, których łatwiej przeskoczyć niż obejść. Mężczyzna powiedział, co miał do powiedzenia i teraz milczał, przyglądając mi się uważnie, a ja przyglądałem się jemu. Na moment jego twarz zlodowaciała, a może tylko tak mi się wydawało, bo po chwili coś na kształt uśmiechu politowania przemknęło przez jego twarz. Nieznajomy sięgnął do teczki, z której wyjął kilka kartek dokumentów i pchnął je w moją stronę, bez słowa. Wziąłem pierwszą z wierzchu i zacząłem czytać. Były to dokumenty z sekcji zwłok Petera Seocha Wel Piotra Stecha, znanego lubelskiego adwokata, który, jak się właśnie dowiedziałem, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w połowie marca tego roku. Cała ta sprawa coraz mniej mi się podobała, co nieznajomy z pewnością zauważył, widząc moją minę. A podobała mi się coraz mniej z jednego zasadniczego powodu. Piotr Stech był jednym z bohaterów mojej ostatniej książki pod tytułem Czego nie powie masa o polskiej mafii, wydanej w październiku 2015 roku, w której figurował w kontekście opisu pewnej organizacji Zakonu Rycerzy Michała Archanioła. Pozornie działalność zakonu nie budziła podejrzeń. Formalnie zakon jest organizacją dbającą o pozytywny PR Ukrainy poza granicami kraju, do której należy wielu polityków, naukowców, artystów, biznesmenów i wojskowych, mającą swoje oddziały w Niemczech, Hiszpanii i w Kanadzie. Jak daleko sięgają kontakty członków zakonu, niech świadczy fakt, iż honorowym kawalerem orderu Zakonu Rycerzy Michała Archanioła jest Karol Filip Orleański, wnuk hrabiego Paryża i księcia Francji, Henryka Orleańskiego, uznawanego przez stronnictwo orleańskie za króla Francji. Książę Karol Filip jest od 2004 roku wielkim mistrzem Zakonu Rycerzy Świętego Łazarza. Jednym słowem, towarzystwo odradzieckich wojskowych po następce tronu króla Francji. Tyle oficjalnie. Faktycznie jednak zakon to niebezpieczna organizacja. Operuje na styku biznesu i polityki. Wiedziałem, że organizacja skupia w swoich szeregach osoby o zastanawiających życiorysach, najczęściej powiązane ze służbami specjalnymi w Rosji. Została założona przez byłych funkcjonariuszy GRU, pułkownika Mykulińskiego i majora Hinajło i była jedną z kilku podobnych organizacji działających na Ukrainie. Jedną z zasad rycerskiego zakonu Michała Archanioła, który werbuje także członków w krajach byłego bloku wschodniego, jest zasada omerty, czyli mafijnej zmowy milczenia. Organizacja, według mojego rozpoznania, ma charakter loży masońskiej o nastawieniu nacjonalistycznym i od początku była finansowana przez rosyjskie wojskowe służby specjalne, a także nieformalnie powiązana przez te służby zarówno z ukraińską SBU, jak i z polskimi WSI. Co nieco więc wiedziałem o zakonie rycerzy Michała Archanioła, i wiedziałem też, że Piotr Stech od kilku lat pozostawał w zainteresowaniu moich informatorów z ABW z jednej przyczyny. Był przedstawicielem zakonu w Polsce, a moi informatorzy z ABW wiązali zakon z kupnem uzdrowisk w Konstancinie, Iwoniczu i Kamieniu Pomorskim przez tak zwaną Grupę Wschodnią. W jej tle kluczową rolę odgrywał człowiek z ukraińskim paszportem, ale powiązany z rosyjskim GRU. Po przejęciu uzdrowisk Grupa Wschodnia rozwinęła żagle i przygotowywała się do kupna pakietu w spółce Polskie Tatry, która jest właścicielem pensjonatów Antałówka, Biały Potok, Telimena, willi Pan Tadeusz, hotelu Tatry, obiektów gastronomicznych Zajazd Kuźnice, Szałas pod Wilkiem, Karczma Biały Potok, Chata Zbójnicka, a także obiektów rekreacyjnych i sportowych, m.in. Akwaparku Zakopane. Z moich informacji wynikało, że zawarcie umowy prywatyzacyjnej oznaczałoby de facto oddanie pod kontrolę przybyszy ze wschodu, turystów z Rosji i krajów byłego ZSRR, dla których Zakopane jest jednym z głównych miejsc zimowych wypraw do Europy. Tylko dzięki informacjom, które zostały skierowane do Ministerstwa Skarbu Państwa, udało się temu zapobiec i MSP poinformowało o zamknięciu bez rozstrzygnięcia procesu prywatyzacji spółki Polskie Tatry S.A. Wszystkie informacje, które miałem z dwóch niezależnych źródeł, nieoficjalnie potwierdziłem jeszcze u informatora w ABW. Do moich newsów mój rozmówca dodał garść swoich. Okazało się, że związki z Zakonem miał także Andrzej Lepper. I tym tropem postanowiłem podążyć kilka miesięcy temu, rozsyłając wici na prawo i lewo w związku z przygotowywaną o Lepperze książką. Dużo czasu zajęło mi, by przekonać majora Tomka Budzyńskiego, by z kolei on przekonał swojego znajomego ze służb tajnych do spotkania z Piotrem Stechem. A spotkanie to miało odbyć się właśnie w połowie marca. Na prośbę Tomka, nieznajomy zawahał się na jedną małą chwilę, tak naprawdę na pana prośbę, miałem się z nim spotkać i pomówić o kilku sprawach. Szkopu w tym, że na 2 godziny przed umówionym spotkaniem znaleziono go martwego w jednym z lwowskich hoteli. Nieznajomy ściszył głos. Najwyraźniej ktoś bardzo nie chciał, by doszło do tego spotkania. Chyba, że wierzy pan, że to był przypadek. Ostatnią uwagę pozostawiłem bez komentarza i zapytałem, co na to ukraińska policja? To jest właśnie najciekawsze, bo zwłok pozbyli się błyskawicznie. Denata pogrzebano na Ukrainie nazajutrz po sekcji, co w przypadku zabójstw jest zjawiskiem niebywałym. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że był to dzień wolny od pracy. Najwyraźniej komuś się bardzo śpieszyło. Resztę znajdzie pan w tych dokumentach. Podążyłem za wzrokiem mojego rozmówcy i spojrzałem na kartki papieru, z którymi zapoznawałem się przez chwilę. Tu jest napisane, że Denat zmarł w wyniku pęknięcia śledziony. Zgadza się. Objawy wskazują, że bezpośrednią przyczyną śmierci było pobicie. Zakatowali go po prostu na śmierć. Milczałem, bo odniosłem wrażenie, że wszystko, co było do powiedzenia, zostało już powiedziane. Ma pan do mnie jeszcze jakieś pytania? Zapytał przybysz. Nie miałem żadnych. W takim razie pożegnam panów. Sądzę, że jeszcze się zobaczymy. Nieznajomy wyciągnął do mnie rękę na pożegnanie. Uścisk miał mocny. Ale po dokładnym oglądzie mojej dłoni doszedłem do wniosku, że nie jest złamana i wydawało się, że wszystko było na swoim miejscu. Zostaliśmy z Tomkiem sami. Zapanowało niezręczne milczenie, które przerwał major. Co myślisz o tym wszystkim? Nie wiem, co myśleć. Chyba to, że śmierć idzie za mną. Jaż boję się już kogokolwiek o cokolwiek prosić. To wszystko staje się szalenie niebezpieczne. Jest jakaś granica rozsądku. I zastanawiam się, czy właśnie jej nie przekroczyłem. Tomek patrzył przez chwilę przed siebie, a jego spokojne oczy drgnęły teraz przymknęły się powoli i otworzyły. Możesz przestać się nad tym zastanawiać, bo te granice przekroczyłeś dawno temu. Musisz się zastanowić nad czymś innym. Czy po tym, co przeszedłeś, masz jeszcze w ogóle ochotę brnąć dalej w to wszystko? I przemyśl to. Przemyślę. Dobrze. To była jedna z tych chwil, których boi się każdy z nas. Chwil, kiedy trzeba spojrzeć w głąb własnej duszy i stanąć w prawdzie. Wracając do domu po spotkaniu, które napawało tak mało optymistycznie, myślałem o tym, jak dziwnymi zgłoskami pisane są ludzkie losy. Gdy chciałem zostawić za sobą cały ten brudny świat i zacząć wszystko na nowo, on upomniał się o mnie, najwyraźniej nie chcąc zostawić mnie. Było dokładnie jak w biblijnej historii, w której łatwiej było Bogu wyprowadzić Izrael z Egiptu, niż Egipt z Izraela. Zastanawiałem się, po co mi to wszystko. Teoretycznie znałem odpowiedź, bo ludzie chcą znać prawdę. A jednak w sytuacji, w której po 20 latach demaskowania brudów tego świata i dorabiając się tylko oskarżeń, procesów oraz coraz większej liczby coraz potężniejszych wrogów, miałem dość. Zdrowy rozsądek po raz kolejny podpowiadał mi, że to nie może skończyć się dobrze. Czy skończy się tak, jak mówił informator Gary'ego Webba? Zostanę pedofilem? Kryminalistą? A może będzie jeszcze gorzej? Może zdarzy się coś takiego, co spotkało mojego kolegę z ABW i zostanę zakopany 1,5 metra pod ziemią w zapomnianym przez Boga i ludzi miejscu, które odkryje przypadkiem ktoś kiedyś, za wiele lat, a może nigdy. Przecież tylko nadzwyczajny zbieg okoliczności spowodował, że majorowi się udało. Nie tylko przeżył, ale na kanwie traumatycznego doświadczenia odzyskał wiarę w Boga i odmienił swoje życie. Udało się też dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Obrony Narodowej, bo Krzysztof Borowiak, choć niszczony fachowo, systemowo i planowo, ale jednak przetrwał, ocalił rodzinę i zyskał dar. Nauczył się żyć tak, jakby każdy dzień miał być ostatnim i niczym się nie trwożyć. Tak, im w jakiejś mierze się udało, choć cenę zapłacili straszną. Ale co w takim razie mieli powiedzieć inni, którzy w starciu ze służbami specjalnymi mieli mniej szczęścia? Przed oczami stanęły mi widziane na policyjnych fotografiach twarze tych, którzy już nic nie powiedzą. Bo trudno coś powiedzieć, gdy człowiek popełnia samobójstwo. Strzelając do siebie 3 razy, w tym raz z kilku metrów. A zaraz potem pomyślałem o tych, którym odebrano życie nie mordując. Przedsiębiorca, który prosił o anonimowość, a który stracił bliskich i wszystko inne. Władek Szczeklik, twardy glina, któremu zniszczono rodzinę i doprowadzono do 2 prób samobójczych. Minister Romuald Szeremietiew, któremu złamano karierę i całe życie. Jak on to ujął, był Szeremietiew i nie ma Szeremietiewa. Wszystko to byli ludzie nietuzinkowi, pełnili ważne funkcje państwowe i mieli wpływy, a jednak w zderzeniu ze ścianą nie mieli żadnych szans. Czy i mnie czeka podobny los? Mówiąc szczerze, byłem pełen podziwu dla mojej rodziny za to, że przeszła ze mną całą tę długą drogę i wytrzymała to wszystko. Najbliżsi często mieli tego wszystkiego dość. Ale kto by nie miał? Żona Mariusza Kamińskiego miała dość po jednym dniu. Moja żona i dzieci znosiły tę gehennę już 8 lat. Kto więc by nie miał dość? Cały czas byliśmy razem, ale zastanawiałem się, ile jeszcze jest w stanie znieść moja rodzina. O tak, zgotowano nam najprawdziwsze pogorzelisko. Liczba wariantów, które rysowały się przede mną, zmierzała ku nieskończoności. Ale łączyło je to, że wszystkie bez wyjątku nastrajały raczej mało optymistycznie. W najlepszym bowiem razie myślałem, o ile nie wrobią mnie w coś jeszcze raz, tylko tym razem skuteczniej niż w przypadku afery marszałkowej, i nawet nie spadnie mi na głowę cegła w drewnianym kościele i może nawet rodzina zniesie jeszcze to wszystko przez jakiś czas, to i tak pewnie skończę jako pełen wyrzutów sumienia, sfrustrowany ojciec, który po niewczasie zorientuje się, że gonił za wiatrem. A tymczasem, gdy przebywał na setkach rozpraw i procesów, rozmów z prokuratorami czy informatorami, jego dzieci dorosły i poszły dalej własną ścieżką życia. Zawsze mogę napisać kolejną książkę czy artykuł, ale czasu zabranego dzieciom nic nie wróci. Bo kiedy ich dzieciństwo minie, to już na zawsze. Przypomniałem sobie, jak ksiądz Stanisław Małkowski, mający wieloletnie doświadczenie w posłudze w hospicjum Res Sacra Miser przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, opowiadał kiedyś, że rozmawiał z tysiącami ludzi, którzy przed śmiercią żałowali wielu czynów i zaniechań, że za mało okazywali uczucia współmałżonkom, że w pogoni za karierą zapomnieli o rodzicach, że za mało czasu poświęcili dzieciom. Jednym słowem, żałowali wszystkiego, tylko nie tego, że za mało pracowali. Bo tego nie żałował akurat nikt. W kontekście takich przemyśleń zastanawiałem się, co dalej? Napiszę książkę o tym, jak i dlaczego zamordowano Andrzeja Leppera, bo tak było. A tym samym po raz enty poruszę niewidzialne moce. Potem, o ile wytrwam, napiszę kolejną książkę i może jeszcze następną. Kolejne miesiące poza domem lub co gorsza w domu, ale nieobecny duchem. Kolejni wpływowi przyjaciele, którzy wykonają kolejną pracę, by mnie dopaść, zniszczyć lub co najmniej zaszargać reputację, a może gorzej. Od dawna wiedziałem, iż to, że w ogóle jeszcze żyję, to składowa wielu szczęśliwych zbiegów okoliczności. Najpierw mnie zlekceważyli. Potem próbowali zrobić ze mnie przestępcę lub co najmniej szaleńca. A gdy to się nie udało, uznali zapewne, że moja śmierć przyniosłaby tylko rozgłos moim książkom, co z punktu widzenia tych ludzi nie byłoby wskazane, więc wzięli się na dobre za niszczenie mojej reputacji. Tu na razie się zatrzymali, ale kto da gwarancję, że na tym się skończy? Całkiem niedawno po wygranym procesie, w którym moimi przeciwnikami byli urzędujący prezydent Polski i służby specjalne, myślałem o tym, że to już koniec. Tymczasem po styczniowym hejcie pojąłem wreszcie, że, jakby powiedział były brytyjski premier Winston Churchill, to nie jest koniec. To nie jest początek końca. To nie jest nawet koniec początku. Historia zatoczyła krąg i trzeba było podjąć decyzję. Zawierzyć, iż dobro i odwaga to rękojmia, że wszystko się ułoży, lub nie zawierzyć. Zastanawiając się, co robić, przypomniałem sobie modlitwę ojca Pio. Przeszłość moją, Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Jakże bliskie wydały mi się słowa tej modlitwy. Machinalnie wziąłem do ręki pilota i włączyłem pierwszy lepszy kanał. Haley Joel Omond mówił właśnie do Kevina Spacey o swoim pomyśle. Mówił, że chciałby zrobić kilka dobrych uczynków dla kilku obcych osób, prosząc, by następnie one zrobiły to samo dla innych obcych osób. Miało to być formą prośby do Boga, by dopomógł matce pokonać chorobę. Pomyślałem, że trzeba wiary dziecka, by wpaść na podobny pomysł. Wiedziałem, co będzie dalej, bo wielokrotnie oglądałem ten oparty na prawdziwej historii film. Reporter stacji telewizyjnej na drugim końcu Ameryki dotrze do recydywisty, który zachowa się altruistycznie wobec obcego człowieka i uratuje mu życie. A potem po nitce do kłębka, poprzez setki osób, dziennikarz dotrze do małego chłopca, którego grał właśnie Haley Joel Osment. I jak się okaże, to właśnie on, wspierany przez nauczyciela, w którego postać wcielił się Kevin Spacey, swoją dziecięcą wiarą uruchomił wielki ruch bezinteresownego wsparcia, angażujący tysiące osób w całej Ameryce. I tego wszystkiego dokonał jeden mały chłopiec, który miał wiarę. Czasami, by coś zrozumieć, nie trzeba wiele. Wystarczy tylko impuls, błysk chwili. I tak właśnie było teraz, kiedy przypomniałem sobie oparty na prawdziwej historii film pokazujący, że nikt z nas nie jest samotną wyspą. I wszystko, co robimy, każdy najdrobniejszy element naszego życia, każdy człowiek, a nawet wypowiedziane słowo, ma znaczenie. Dla nas lub dla innych ludzi. I nagle wszystko stało się dla mnie jasne, bo wszystko się ze sobą powiązało. Jak na barwnym filmie, odtwarzanym wstecz, klatka po klatce, zobaczyłem niezwykłe epizody i sytuacje ostatnich lat oraz niezwykłych ludzi, których spotkałem na swojej drodze, a na których niezwykłość nie zwróciłem wcześniej uwagi. Kobieta, która przypadkowo wstąpiła do kościoła świętego Stanisława Kostki w Warszawie, by tym samym uratować mi życie po próbie samobójczej. Bo jak mówiła później, coś kazało jej tam pójść. Pani Teresa, która miała odejść ze szpitala tuż przed tym, zanim ja tam trafiłem, ale coś kazało jej zostać jeszcze przez chwilę. Bez jej pomocy nie miałbym szans stanąć na nogi. Ksiądz Jarek z Siedlec, który niezwykłym zbiegiem okoliczności pojawił się przypadkiem w moim życiu, dokładnie w tym momencie, w którym tego potrzebowałem. Nieznajoma z Warszawy, którą widziałem tylko ten jeden, jedyny raz właśnie wtedy, a która wiedziała o mnie dwie rzeczy, których nie wiedział nikt i której także coś kazało podejść na ulicy do obcego człowieka, czyli do mnie, by postawić go na nogi po kolejnym załamaniu. Moi nowi przyjaciele z Białej Podlaskiej, Piotr Karwowski, Janek Przygrodzki, Janek Brodawka i Ewa Błasik, którzy pojawili się w moim życiu nagle, w najtrudniejszym jego momencie i intuicyjnie, jakby mieli szósty zmysł, zawsze reagowali wtedy, gdy tego potrzebowałem najbardziej. Dwa przypadkowe spotkania z ludźmi, dzięki którym uniknąłem sideł zastawionych na mnie przez pułkowników wojskowych służb specjalnych Aleksandra Lichockiego i Leszka Tobiasza. Nawet o tym nie wiedząc, a dowiadując się wiele miesięcy później, przypadkowo spotkana, a dawno niewidziana znajoma, przez którą opóźniłem wyjazd z Białej Podlaski do Warszawy, dzięki czemu niezwykły szpikulec rozerwał mi oponę w mieście przy prędkości 50 km na godzinę. Nie zaś w trakcie jazdy poza miastem przy prędkości znacznie wyższej. A to spowodowało, że zniszczony do granic kasacji został wbijający się w mur samochód, nie zaś jego kierowca. Major Tomasz Budzyński, który po 7 latach milczenia znalazł w sobie odwagę i siłę, by mi wybaczyć i skontaktować się ze mną w ostatniej chwili przed zakończeniem procesu, a następnie opowiedzieć w sądzie całą prawdę. Zabrzański komornik, który omyłkowo wysłał do mnie pismo, bez którego sąd nie miałby szans wysłuchać zeznań Krzysztofa Winiarskiego, bo dopiero w komorniczym piśmie podany był jego właściwy adres. Dziesiątki innych osób, często zupełnie mi obcych, a później jakże bliskich, i anonimowych, które pojawiły się nie wiadomo skąd, ale zawsze mówiąc i czyniąc dokładnie to, czego w danej chwili potrzebowałem najbardziej. I wreszcie moje życie, to, że mając wrogów, jakich miałem, wciąż żyłem i wciąż byłem wolnym człowiekiem. Przypomniałem sobie słowa majora ABW, który niczym Łazarz wstał ze swego grobu, by zacząć nowe życie. Od tamtej pory żyję tak, jakby każdy dzień był cudem. Myślałem o tym, jak wielką słuszność miał mój przyjaciel, kiedy mówił, że tragedia jest zarazem wyzwaniem i szansą, bo bez ciemności nie poznalibyśmy światła. I kiedy dodawał, że w każdym, największym, nawet pogorzelisku, zawsze żarzy się życie. A skoro tak jest, to zawsze można rozdmuchać ten płomień i znaleźć w sobie siłę, by zacząć wszystko od nowa. Za oknem wstawał pierwszy od bardzo dawna bezchmurny dzień. Zbliżał się świt. Pamiętam, że zdążyłem jeszcze uśmiechnąć się do swoich myśli, bo już wiedziałem, co robić. Wiedziałem, że w pierwszej kolejności zadbam o rodzinę, bo ojciec musi być ostoją miłości i spokoju. I wiedziałem, że to już zawsze będzie mój priorytet. Ale wiedziałem też, że bez względu na to, co przyniesie los, źli ludzie nie zawrócą mnie z obranej drogi dążenia do prawdy. Pójdę nią dalej, wierząc, że każdy dzień jest cudem, bo tak przecież jest. A potem zasnąłem i spałem długo. Biała Podlaska, 30 kwietnia 2016 roku.